Pierwsze pytanie, jeszcze raz dziękując panu profesorowi za przybycie. Prośba, aby do protokołu w paru słowach, to pan jest osobą publiczną i pana doświadczenia w branży podatkowej są dość powszechnie znane, no niemniej prośba, żeby w kilku słowach był pan łaskaw je przedstawić, ze szczególnym uwzględnieniem pana zajęcia w latach tych badanych przez komisję, czyli 2007-2015.
Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, problematyką podatkową zajmuję się od ponad 40 lat, pracując od 1977 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem specjalistą w dziedzinie finansów i prawa finansowego i większość tego czasu poświęciłem problematyce podatkowej w latach 1992-1996 pełniłem funkcję publiczną jako wiceminister finansów. W kilku kolejnych rządach ówcześnie zajmowałem się problematyką podatkową. Odpowiadałem za poprzednią wersję wtedy wprowadzonego podatku od towarów i usług oraz akcyzy. Zresztą nie tylko, no ale to były te moje dwa pierwsze zajęcia. Przypomnę, że te ustawy, ustawa jeszcze wtedy regulująca ten oba podatki została skierowana do Sejmu przez rząd pana premiera Olszewskiego. Następnie prace były kontynuowane w parlamencie przez również przez pod egidą kolejnego rządu pani premier Suchockiej. No i podatki te zostały wprowadzone 5 lipca 1993. I to jest początek historii podatku od towarów i usług i akcyzy w tej nowożytnej wersji w naszym kraju. Natomiast w zakresie, o którym mówimy dzisiaj, to znaczy mamy o podatku akcyzowym i podatku od towarów i usług, te podatki są uregulowane ustawami. Podatek od towarów i usług ustawą z 2004 roku, a podatek akcyzowy dwoma ustawami, pierwsza z 2004, a druga z 2008 roku. To są oczywiście inne wersje tych podatków, ponieważ są to podatki zharmonizowane, czyli musiały być uchwalone w nowej, innej koncepcji, nie tylko legislacyjnej, ale także w wszystkich możliwych szczegółach, ponieważ między podatkami harmonizowanymi, no, które obowiązywały w naszym kraju w latach 93-2004, a obecnymi ich wersjami jest to bardzo, bardzo wiele różnic, zresztą różnic zasadniczych wynikających z innej koncepcji państw członkowskich, które no, harmonizują koncepcję wypracowaną przez organy wspólnotowe. W tych pracach nad tymi ustawami, to znaczy w tych pracach, czyli bezpośrednio ani pośrednio nie uczestniczyłem, byłem parokrotnie, chyba kilkakrotnie zaproszony jako ekspert jeszcze do komisji pana posła Lisaka, która zajmowała się projektem, pod koniec jej posiedzeń, która zajmowała się projektem ustawy o podatku od towarów i usług, to jest z 2004 roku. Na kilku tych posiedzeniach byłem obecny. Oczywiście złożyłem określone swoje uwagi do tych dokumentów, które były wtedy dyskutowane, uwagi na piśmie, bo było nawet trochę zabawnie, bo zaproszono mnie do komisji, a z zastrzeżeniem, że nie będę się wypowiadać. To było na tyle ciekawe zaproszenie, że więc je z chęcią przyjąłem, bo jeszcze nigdy w takiej roli nie byłem, że zaprasza się eksperta, który ma nic nie mówić. No, ale skorzystałem z okazji, że mogę coś napisać, więc napisałem. Te oczywiście dokumenty są wszystkie pewnie w archiwach sejmowych. No i potem jeszcze chyba raz mnie zaproszono na posiedzenie chyba Komisji Finansów Publicznych i to były moje bezpośrednie związki z tymi organami, które zajmowały się tymi podatkami w obecnej wersji, w sensie bezpośrednim. Poza tym wielokrotnie, zresztą robiłem to i wcześniej, robię to obecnie jako ekspert, staram się zwracać uwagę władzy na to, co widzę, że jest złego. No tak postrzegam, może nie jestem człowiekiem już zbyt młodym i tak mnie uczyli moi profesorowie, że to jest rola profesorów, żeby zwracali uwagę władzy publicznej na to, co uważają za złe, zwłaszcza za złe, no bo to jest najważniejsze w podatkach, w tym przypadku oczywiście w mojej dziedzinie, czyli w podatkach i wielokrotnie, zresztą i wcześniej, i później, zwracam się pisemnie do organów władzy, pisząc no, o tych wadach, czy też rozwiązań, czy też no nawet błędach popełnianych przez rządzących i te pisma skierowałem przede wszystkim na ręce ministra finansów. Zresztą tradycyjnie to jest oczywiste, że to jest adresat tego rodzaju pism, chociaż chyba nawet jakieś też pisma kierowałem na ręce marszałka Sejmu czy przewodniczącego komisji. To jest normalna taka działalność. Tak postrzegam rolę osoby, która działając w dobrej wierze stara się zwrócić uwagę na to, co korzystając ze własnych doświadczeń, a jakieś tam trochę mam ich, aby pomóc rządzącym, żeby to, co się działo w przestrzeni publicznej było no, możliwie najlepsze. Wiemy, że te podatki w wersji, która obowiązywała od 2004 roku, to nie są żadne tajemnice. W Polsce tylko poprawność zabraniała to w tym momencie mówić. Natomiast były to podatki, które miały bardzo wiele wad, bo wersja koncepcja wspólnotowa podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest bardzo dawno zdiagnozowana w swoich wadach takich i zarazem tych generalnych, jak i też tych wadach szczegółowych. No i oczywiście na tym tle starałem się, nie tylko na tym tle, ale także na tle poszczególnych rozwiązań zwracać uwagę. Nawet kilkakrotnie mi nawet odpowiedziano na te listy. Nie wiem, to mogę oczywiście, panie przewodniczący, Wysoka Komisja, długo na ten temat mówić, bo tego się bardzo wiele działo, no ale jeśli ja rozumiem intencje pana przewodniczącego, to żeby najkrócej, a jeszcze ważne, o konflikt interesów, no bo to jest, przepraszam najmocniej, powinienem to wyłączyć. Przepraszam najmocniej. Bo ja to nawiążę do tego, co wypowiedział się pan poseł w sprawie tego wniosku dowodowego. To, że opracowywałem na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości, to nie są żadne tajemnice. Opracowaliśmy projekty ustawy, między innymi dwukrotnie projekty ustawy o podatku od towarów i usług. No bo jeśli mamy do czynienia z patologiczną ustawą, a jeśli ktoś twierdzi, a ja to twierdzę, że tą ustawę można poprawić, to znaczy nie jest to rzeczą niemożliwą, zresztą czego już mamy dowody nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, no to oczywiście takie projekty powstawały, ba nawet były przedmiotem obrad parlamentu, bo jeden z nich chyba nawet trafił i miał swoje pierwsze czytanie, oczywiście natychmiast został chyba w 2011 roku, czy 10 wyrzucony do kosza. No więc w związku z tym były takie projekty, czy takie projekty były opracowane? Oczywiście tak, one są powszechnie dostępne, bo nie są, oczywiście nie są własnością tego, kto jest ich autorem, tylko kto ich zlecał, były publikowane, można je wszystkie zobaczyć i one, jakie rozwiązania były wtedy proponowane, tak aby ten podatek nie miał tylu wad i luk, które ma niestety do dzisiaj. Część z tych rozwiązań została, co bardzo ważne, później jednak w jakimś tam drobnym zakresie przyjęta przez ustawodawcę, natomiast nie jest żadną tajemnicą, że wielokrotnie, i to był jedyny przypadek, kiedy w zasadzie no nie tylko ja, bo oczywiście zespoły, którymi kierowałem, no bo przecież sam tego nie napisałem, które opracowały tego rodzaju projekty, starając się zaproponować władzy publicznej tego rodzaju rozwiązania, które by, przepraszam, muszę to wyłączyć, które by zmniejszyły albo ograniczyły, względnie wyeliminowały to, co jest przedmiotem prac komisji, czyli straty w dochodach budżetowych tego w tych podatkach.
Bardzo dziękuję. Chciałem spytać świadka, oczywiście w moim pytaniu będzie zawarta pewna teza, z którą też proszę się jakby zgodzić lub nie zgodzić, że no, o ile jakiś to, że w ogóle jakieś nieprawidłowości, próby wyłudzeń mniej lub bardziej skuteczne, unikania opodatkowania, no to pewnie jest zjawisko tak stare jak podatki i one występuje i zawsze będzie występować, oczywiście trzeba z nim walczyć, to skala tego rodzaju zjawiska w latach badanych przez komisję można określić jako no, wyjątkowo dużo, zarówno pod względem w odniesieniu do skali wcześniejszej i późniejszej, ale również w odniesieniu do problemów, które miały inne państwa europejskie. Znaczy ten problem jest problemem wspólnotowym, to jest niewątpliwe. Są różnego rodzaju opracowania na ten temat i jakby wszystkie kraje Unii Europejskiej ten problem miały, natomiast można powiedzieć, że Polska miała go szczególnie duży, czy szczególnie natężony, czy z taką tezą na podstawie swojej wiedzy świadek by się zgodził?
Po pierwsze, nie tylko skala, bo skala jest oczywiście najważniejsza. W każdym podatku, odkąd historia podatków jest spisana. Znamy zjawisko uchylania się, to się nazywa ucieczką od podatków. No i jeżeli, to są nawet mierniki, to są rzeczy znane, w jakimś sensie zinwentaryzowane i mierzalne. Mierzy się to skalą utraty dochodów budżetowych i oczywiście zawsze jakąś część dochodów budżetowych każde państwo traci. Problemem, który pojawił się w wielu krajach Unii Europejskiej, można powiedzieć nawet w większości, to była skala, to znaczy wielkość strat, czyli różnica między tym, co wpływało, nawet nie mówimy tu o potencjalnych dochodach, Wysoka Komisjo, bo przecież to jest jeszcze inny problem. Jest taka metodologia mówiąca o luce podatkowej jako porównaniu wielkości potencjalnej w stosunku do wielkości rzeczywistej, czyli oszacuje się, bo to tylko można oszacować wielkość potencjalną, no i ta i porównuje z wielkością oczywistą. Jest rzeczą, to jest zinwentaryzowane, zbadane w okresie, którym zajmuje się komisja, wielkość tej różnicy zwanej luką podatkową bardzo rosła. To jest bezsporne, prawda? Ten fakt jest poza sporem. Zresztą szacowali to zarówno niezależni, jak i zainteresowani eksperci, bo to jest bardzo ważne, że ekspert może być w problematyce konfliktu interesów i akurat w tym przypadku tego konfliktu interesów nie dostrzegam, bo wtedy jest się w konflikcie interesów jako świadek lub jako ekspert. Wtedy, kiedy się działało w celu albo w związku z przedmiotem, o którym jestem pytany, jeżeli działanie zmierzało w kierunku, a tak mogę tylko powiedzieć, bo zmierzało w kierunku poprawy, pomocy, bo to inaczej nie można nazwać, bo swoje pisma kierowałem do wszelkiej władzy, nie tylko do tej, dla której opracowałem ten projekt, na którą opracowywaliśmy, ale także do wszystkich kolejnych rządów. Tak postrzegam rolę eksperta, niezależnie od tego, jakie ma prywatnie poglądy, bo dobro publiczne w moim przekonaniu jest rzeczą wspólną, niezależnie od tego, jakie poglądy w tej dziedzinie mamy i jaką reprezentujemy orientację polityczną w zakresie nawet podatków, bo tu też można się różnić, ale dobro publiczne jest rzeczą wspólną. Stąd też pojmuję to w ten sposób, że jeżeli badamy to, co jest stratą, bo ta strata jest obiektywna i te straty liczymy w setkach już miliardów złotych w okresie, w tym, o których mówimy. Zresztą są opracowania Komisji Europejskiej, ekspertów Komisji Europejskiej. No, czyli bardzo wielu to liczyło i przy pewnych różnicach z oczywistych względów to skala problemu jest zatrważająca, ale najprostszym takim sposobem, który jest chyba najmniej sporny, bo zawsze możemy się różnić co do tego, jak oszacuje się poziom potencjalny, prawda? No kto to wie, prawda? My stosowaliśmy, mówię o mojej skromnej osobie i o ekspertach, których reprezentuję, zasadę dość prostą, to znaczy porównanie dynamiki dochodów nominalnych i stopę, czyli udział dochodów w PKB. To są dość niesporne metody i zresztą dość czytelne i transparentne. I to, co nastąpiło w tym okresie, to znaczy nie tylko bardzo szybki przyrost tak pojmowany, jak to powiedziałem wcześniej, luki podatkowe, ale przede wszystkim spadek dochodów w relacji, i to ten spadek również miał nawet charakter nominalny, ale w relacji do PKB obniżał się, zresztą obniżał się bezzasadnie, no bo jeżeli byśmy mogli to uzasadnić przyczynami makroekonomicznymi, to prawdopodobnie by się to udało. Natomiast zaczęły dochody budżetowe z tego podatku spadać, z obu podatków, bo mówimy także o akcyzie. I ten spadek był czymś też znanym obiektywnie. No i w jakimś sensie staraliśmy się, zresztą zwłaszcza moja skromna osoba, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Ja dam taki przykład z przeszłości. To było w roku 2009. Projekt budżetu państwa zakładał z podatku od towarów i usług dochody budżetowe realne, jak najbardziej, na poziomie 119 miliardów złotych. Natomiast potem zmieniono budżet i wykonanie było 99. No, różnica 20 miliardów złotych jest bardzo duża. No i oczywiście tam tłumaczono, że wtedy był kryzys i kryzys akurat dotyczył VAT-u, a nie gospodarki. To jest w ogóle bardzo ciekawy sposób rozumowania. Nie spadł PKB, ale dochody budżetowe spadły. ciekawe dlaczego. Ale oczywiście nie kryzys tu był decydujący, tylko to, co się działo wtedy w tych podatku i właśnie wtedy pojawiły się, narastały te zjawiska patologiczne, które spowodowały, no, że jesteśmy biedniejsi jako zbiorowość i jako nasza ojczyzna o kilkaset miliardów złotych. No i chyba ten problem chyba też jest w jakimś sensie bezsporny. Idzie chyba tylko o to, żeby wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Jeżeli będę mógł Wysokiej Komisji w tej sprawie w czymś pomóc, no to postaram się to zrobić.
Czyli w opinii świadka, na podstawie wiedzy, jaką świadek posiada, dynamika dochodów podatku VAT, to jak zachowywały się wpływy z podatku VAT w latach 2007-2015, nie znajdowała wytłumaczenia w danych gospodarczych, w strukturze sprzedaży, w dynamice sprzedaży detalicznej, inwestycji itd., itd., w tak zwanej bazie makroekonomicznej VAT-u. To znaczy, i no, nie odpowiadała w sensie negatywnym, to znaczy po prostu te wpływy były rażąco za małe, jak na to by wskazywała dynamika gospodarki. Ja widzę, że świadek kiwa głową, więc tak dobrze zrozumiałem. Pytanie jest takie, czy według wiedzy świadka, bo świadek właśnie mówi, że zwracał się, pisał, czy może też były okazje, żeby osobiście rozmawiać chociażby przy okazji posiedzeń komisji sejmowych, czy przy jakiejś innej okazji z osobami pełniącymi wysokie funkcje w państwie, w Ministerstwie Finansów, w rządzie. Czy taką okazję świadek miał, czy tylko pisemnie?
To znaczy, staram się przypomnieć w tym momencie, chyba raz miałem okazję rozmawiać, no naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć, chyba raz miałem okazję rozmawiać jako gość zaproszony przez wiceministra finansów i powiedziałem, że po prostu pisemnie złożę, no bo to przecież akurat dotyczyło akcyzy. No i parokrotnie chyba w różnych gremiach, na komisji sejmowej to chyba to jakieś incydentalne, zresztą już nie byłem zapraszany, natomiast chyba parę razy byłem jakimś, ale w zasadzie to były przypadki, no wtedy w takich okazji nie miałem. Starałem się ze względu na to, że są to rzeczy raczej bardzo szczegółowe i wymagające precyzji w wyrażaniu myśli, no to starałem się te rzeczy pisać, zresztą tak jak to robiłem w poprzednich latach. Niczym się moja aktywność w latach 2007 i 2015 nie różniła od tej, jaki podobny sposób postępowałem w stosunku do poprzednich rządów. Tak jeszcze raz powtórzę, tak pojmuję rolę eksperta, który ma dzielić się tym, co uważa za ważne, a władzy to, czy uzna to za istotne w sprawie, bo nie zabiegam o zmiany, tylko zwracam uwagę, że powinny na przykład takie być.
Jasne. To przy tej okazji od razu zwrócę się z prośbą, bo to oczywiście jest prywatne archiwum świadka, ale korespondencja mająca, no nie prywatna, dotycząca spraw publicznych. Gdyby w miarę możliwości świadek był w stanie tą korespondencję, jej kopię przekazać w miarę możliwości do biura komisji, to myślę, że będziemy zobowiązani, bo to niewątpliwie byłby też dla nas ciekawy materiał, no, zwłaszcza odpowiedzi i później sprawdzenie po drugiej stronie, jakby jaka była reakcja na te wiadomości.
Dobrze, czyli ja postaram się to odnaleźć, bo tego było sporo. Jeśli to się w większości zachowało, bo to jest bardzo długi okres, długi czas, to oczywiście panu przewodniczącemu i na ręce Wysokiej Komisji przekażę.
Bardzo dziękuję. Kontynuując wątek już tego roku 2009, czyli czy można postawić tezę, że rok, czyli wykonanie budżetu po nowelizacji z roku 2009, to był ten moment, kiedy no, osoba, powiedzmy, nie będąca nawet wybitnym ekspertem, no ale powiedzmy, no choć trochę zajmująca się finansami publicznymi, mogła tak potocznie mówiąc zobaczyć, że coś jest nie tak, że sprawa wymaga, że coś dzieje się złego, tak, że sprawa wymaga interwencji. Czy dostępny publicznie właściwie, no już na pewno osobom się zajmującym kwestią stanu finansów publicznych, dane wskazywały, że no, występuje coś bardzo złego w finansach publicznych i że trzeba by temu się solidnie przyjrzeć no, i podjąć jakieś działania.
No jeżeli się koryguje prognozę budżetową, zaznaczam prognozę realną, to znaczy to nie była prognoza, biorąc pod uwagę dynamikę dochodów budżetowych, która oczywiście wymaga Wysoka Komisja interpretacji. To też są problemy, które są wiedzą o charakterze eksperckim, a eksperci mają prawo mieć, różnić się w poglądach. Oczywiście nie w sposób zasadniczy, mówię o czym. Pamiętajmy, że w 2004 roku, czyli w pierwszym roku obowiązywania tej ustawy, o której mówimy, czyli tego naszego nowego wspólnotowego VAT-u, spadły nominalnie dochody budżetowe, chyba w ogóle po raz pierwszy. Przypomnę, że lata 93 i następne były wielkim sukcesem fiskalnym w pierwszym roku obowiązywania nowego VAT-u i akcyzy w 93 roku. Dochody wzrosły o 70% nominalnie i o kilkadziesiąt procent realnie, zależy sposób, w jaki sposób liczymy je realnie. Był to wielki sukces fiskalny, zresztą wszyscy potwierdzali, że tak było, łącznie z międzynarodowymi organizacjami. Natomiast i to, że spadły dochody budżetowe w 2004 roku nominalnie, czyli jak pamiętamy, te ustawy obowiązywały od 1 maja, no tak jak żeśmy do Unii Europejskiej wstąpili, to, że one że spadną dochody, to było raczej wysoce prawdopodobne. Chodziło o skalę spadku tego dochodu. Potem było takie lekkie odbicie. Rzeczywiście nieco się poprawiła sytuacja, to znaczy zaczęły te dochody rosnąć. To też ma, nie chcę wchodzić, jeśli Wysoka Komisja będzie interesować, to oczywiście potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak interpretujemy te zdarzenia i jak interpretowano je wówczas. Natomiast ważne jest to, że od roku 2008, to znaczy w zasadzie w roku 2008, a zaczęła być, znaczy widoczna, to są dane powszechnie dostępne, nie wymagające znaczy skomplikowanych analiz, polegające na tym, że zaczęło spadać udział nie tylko, czyli ta dynamika przyrostu dochodów. Ja przypomnę, że w podatku od towarów i usług to, co nazywamy dochodami budżetowymi, to jest saldo, to nie są wpływy. W podatku od towarów i usług to, co pokazujemy w budżecie, jest saldem wpływów i zwrotów. Tam są jeszcze i nadpłaty, ale nadpłaty to jest ślad. Czyli to, co pokazujemy w budżecie, to jest różnica między tym, co wpłacają, to inaczej na przykład w akcyzie. W akcyzie zwroty nie mają istotne, w ogóle nie mają, są tam w ogóle śladowe, nieistotne. Natomiast w podatku od towarów, tak samo inaczej jest w podatkach dochodowych, gdzie mamy, podatki też pokazują w podatkach dochodowych saldo do wpływów i zwrotu, ale nadpłat. A pamiętajmy, że zwroty podatku to zupełnie nie to samo, co zwroty nadpłat. Zwroty VAT-u są elementem konstrukcji tego podatku, nie są patologią. Patologią może być skala, prawda? Ich wielkość i przyrost oraz no, przede wszystkim relacja do wpływów. No i właśnie zaczęły od roku 2009. W zasadzie ta tendencja już się pojawiła w roku 2008, ona narastała w roku 2009 i w zasadzie utrzymywała się do roku 2000. Przepraszam, ja to muszę wyłączyć, proszę mi wybaczyć, ale już jeszcze raz. Już, przepraszam, najmocniej powinienem to zrobić, a na początku. Nie bardzo umiałem, już teraz umiem, już mi się udało. Więc ta dynamika zaczęła słabnąć, zaczęła przede wszystkim spadł udział dochodów, czyli tego salda, dochodów podatku od towarów i usług w relacji do PKB. Przypomnę, że taką porządnym, ustabilizowanym poziomem dochodów w relacji do PKB jest 8%. Zaczęło to spadać, spadliśmy w zasadzie, zgubiliśmy po drodze jeden pełny punkt procentowy, czyli w zasadzie jeszcze, co bardzo ważne, do tej pory jeszcze nie mamy 8%, jeszcze do tej pory nie doszliśmy do poziomu bazowego, jeszcze jest. Oczywiście, że została ta tendencja w 2017 roku przełamana, że zaczęliśmy zbliżać się od dołu do tego 8% PKB, ale w dalszym ciągu to jeszcze jest ten, czyli wyjście, powrót do, to się tak ładnie nazywa status quo ante, to jest dopiero przed nami, to jest jeszcze wielka praca wszelkich rządów i parlamentu i wszystkich, którzy za to odpowiadają. A w akcyzie to jeszcze jesteśmy jeszcze dopiero na tym samym poziomie, co poprzednio. Dlaczego o tym mówię? Żebyśmy mieli świadomość, że te zjawiska są relatywnie rzecz biorąc stosunkowo łatwe do obserwacji, w sensie zagregowanym. W zagregowany sposób to można bardzo stosunkowo prosty sposób zdiagnozować. Nie przyczyny, tylko zjawisko. Wiadomo, że w VAT-ie taką bardzo złą, takim bardzo ważnym wskaźnikiem jest wielkość zwrotów. Te zwroty zaczęły gwałtownie rosnąć. Zupełnie bezzasadnie zaczęły wzrosnąć zwroty tego podatku, czyli to, co wpływa na saldo, prawda? Jeżeli się odejmie od przychodów rosnące zwroty, to można mieć wzrost przychodów i spadek dochodów, prawda? No i oczywiście w żaden sposób ten przyrost tych zwrotów nie miał jakiegokolwiek uzasadnienia makroekonomicznego i to, co chyba uprzedzając pewnie przyszłe pytania, które Wysoka Komisja mi zada, no to właśnie między jedną z największych chorób podatku od towarów i usług tego okresu była właśnie przyrost zarówno ilości składanych deklaracji, w których żądano zwrotów, jak i sam kwot dokonywanych faktycznie zwrotów, przez co oczywiście, co nie oznacza, że dynamika wpływów też była zadowalająca, natomiast najważniejszym, tym najsłabszym punktem tego podatku, zresztą nie tylko w Polsce, jeśli coś nas tłumaczy, to ten problem mają w zasadzie większość państw wspólnotowych, tylko w różnej skali, że nie potrafi ograniczyć w zasadzie niekontrolowanych zwrotów, no bo jeżeli zwroty wzrosły z 60 do prawie 90 miliardów złotych rocznie, taki był przyrost, to są dane powszechnie znane, to znaczy, że coś się zdarzyło w systemie, w funkcjonowaniu tego podatku, no przecież zwrotów nie dokonuje minister finansów, tylko jego podległe organy, urzędy skarbowe. Jeżeli to są tego rodzaju kwoty na podstawie, a przede wszystkim rosła gwałtownie, cały czas rosła ilość deklaracji, w których żądano zwrotów, no to są rzeczy tam ukrywano, to znaczy nie chciano mówić. Zwroty były przez pewien czas takim tematem tabu, to znaczy nie ujawniano wielkości zwrotów, bo były rzeczą wstydliwą, a na przykład bardzo trudno było uzyskać informację, dlaczego rośnie, jaka jest ilość deklaracji, no bo deklaracje to się składa VAT-a 7, tak się ta deklaracja głównie nazywa, albo VAT-a 7K i na tej podstawie wykazuje się zwrot i się te zwroty zwraca. To samo w to, że to tak się robi, nie jest niczym oryginalnym. Chodzi tylko o to, czy jesteśmy w stanie sprawdzić, tak jako państwo polskie, i jej wszystkie organy, czy te zwroty, które dokonywane były zasadne, jeżeli tych zwrotów jest bardzo dużo i żądań liczymy w setki, w setki tysięcy, no to miejmy świadomość, że są to problemy obiektywnie rzecz biorąc trudne dla sprawdzenia nawet pobieżnego tej takiej ilości deklaracji. No ale fakt pozostaje faktem, że zwroty rosły bardzo szybko, i ilość deklaracji, w których żądano zwrotów, również rosła bardzo szybko. No i co oczywiście musiało powodować, jako jeden z istotnych, być może nawet najistotniejszych czynników, spadek tego salda, czyli tego, co widzimy jako dochód budżetowy. To są dane, które można było, przynajmniej każdy, kto chciał te dane, w dużej części był w stanie uzyskać albo zażądać od ministra finansów, aby tego rodzaju dane ujawnił. Mogę dłużej, ale postaram się jak najmniej.
Tak, myślę, że warto zostawić czas na pytania. Proszę świadka, no i teraz mamy taką sytuację. Rok 2009, w ciągu roku podatkowego znika z budżetu 20 miliardów wcześniej zaplanowanych dochodów budżetowych, rosną gwałtownie zwroty i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie te jakby umiejscawianie różnych działań w czasie, bo z drugiej strony osoby wówczas odpowiadające za finanse publiczne, no na razie w debacie publicznej, będziemy też je przesłuchiwać, te pytania zadamy, mówią, że podejmowały kontrakcje, że tutaj działały na rzecz uszczelnienia systemu podatkowego, no bo na przykład w roku 12, 13, 14 były wprowadzane odwrócony VAT na poszczególne grupy towarowe, już odłóżmy na moment ocenę tego instrumentu, no ale był wprowadzony, plus przygotowywano inne rozwiązania, których już nie zdążono wprowadzić w życie lub właściwie no, rzutem na taśmę tam jednolity plik kontrolny, właściwie tuż przed końcem kadencji w roku 2015, wdrożony w 2016, klauzula obejścia prawa w 2016. Zastanawiające jest dla mnie tutaj no, zestawienie tych dat, czyli z jednej strony problem bardzo duży, liczony w dziesiątkach miliardów, już ewidentnie występuje w roku 2009, a jakieś i też jak widzimy nieudane próby kontrdziałania, to jest rok 2012, 2013, 2015. Więc czy może według wiedzy świadka, ja tu teraz mówiąc to, co mówiłem, coś pominąłem? Są jakieś działania, które no, nie są nam do tej pory znane, które resort finansów czy inne służby państwowe prowadziły już w roku 2009-2010, żeby no, zmierzyć się z tym problemem, żeby go zaadresować i być może spróbować chociażby rozwiązać.
Panie przewodniczący, myślę, że my dzisiaj mówimy o tamtym czasie językiem, który powstał dość niedawno. Wtedy w zasadzie nie mówiło się publicznie, w przestrzeni publicznej w ogóle nie było debaty na temat w ogóle chociażby słabości podatków w wersji wspólnotowej, wręcz odwrotnie, dominowała taka narracja, być może wynikająca z jednej strony po prostu z, no, z niewiedzy tych, którzy to mówili, być może była również działaniem w złej wierze, to nie jest moją rolą oceniać, dlaczego tak się stało, ale jednak wtedy w zasadzie przeczono w ogóle problemowi. Problem jako taki był uznawany za nieistniejący, że w zasadzie nic się złego nie dzieje, że nie ma potrzeby czegokolwiek naprawiać. Ja parę razy w tym czasie zwracałem na to uwagę, no to tak w zasadzie zwracam odpowiedzi, jeśli jakiekolwiek uzyskiwałem, bo to nie wszystkie, to były takie trochę w ten sposób, że przecież my jeszcze nie w pełni wdrożyliśmy rozwiązania wspólnotowe. Jak już je zupełnie wdrożymy, no to wtedy na pewno będziemy nie mieli żadnych strat w dochodach budżetowych. To znaczy w 2008 roku, no to można powiedzieć, jeżeli można, jeżeli coś, może jakoś spektakularny przykład dać, jeżeli coś, co zrobiono wtedy, no to zrobiono coś bardzo niemądrego w postaci chociażby z likwidacji tak zwanego dodatkowego zobowiązania podatkowego. Ja przypomnę, że są to rozwiązania oczywiste, znane we wszystkich państwach, a wytłumaczę, na czym polega problem. Podatnik podatku od towarów i usług, który zaniży zobowiązanie podatkowe lub zawyży zwrot, popełnia określony delikt podatkowy. I oczywiście ten delikt z perspektywy prawa karnego, czy u nas karnego skarbowego, może być ścigany jako przestępstwo skarbowe, czy przez przestępstwo, czy też wykroczenie skarbowe. Natomiast to dotyczy osoby fizycznej, sprawcy, natomiast nie dotyczy samego podatnika. I większość państw, w zasadzie chyba nie znam przypadku, żeby ktoś tego nie robił, myśmy też to robili, wprowadzono tak zwane dodatkowe zobowiązanie podatkowe, czyli jeżeli zaniżyłeś zobowiązanie w deklaracji albo zawyżyłeś zwrot, no to organ orzekał, czyli nie tworzył z ciebie przestępcy, bo to jest niepiętnujące, niestygmatyzujące, tylko po prostu zapłać za to. Ta wielkość tej sankcji wynosiła 30% zaniżenia lub zawyżenia. I to rozwiązanie, które było na pewno, nazwijmy to, proporcjonalne w tym znaczeniu, że represja tego rodzaju skarbowa, bo to są z tego potencjalnie dochody budżetowe, była proporcjonalna do tego, co się zdarzyło. To znaczy, zdarzyło się w tym przypadku to, że podatnik zaniżył zobowiązanie, a czy dokładnie złożył deklarację, czyli mógł dążyć do zaniżenia lub też do zawyżenia zwrotu lub odliczenia w następnych okresach. No i wtedy zaczęły się dziać rzeczy dziwne, no bo na przykład wtedy ten przepis uchylono. I ja wtedy starałem się wytłumaczyć, że to jest jakiś stan zagubienia umysłowego, nazwijmy to tak najbardziej po prostu. Przekonywano nas wtedy publicznie. No to jest, panie przewodniczący, Wysoka Komisja, jakby powiedzieć, obrazek z przeszłości, jak wyglądała wtedy debata na ten temat. I wtedy zaczęto nam opowiadać, że to jest sprzeczne z prawem wspólnotowym. Ta sankcja, te dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest sprzeczne z prawem wspólnotowym, jako ten, ponoć posłów, ja nie byłem przy tym, ale ponoć posłów przekonywano, że to absolutnie to trzeba znieść, bo to jest sprzeczne z prawem wspólnotowym, a kary to powinny być w kodeksie karnym czy karnym skarbowym. I praw chciał, że w 2008 roku uchylono ten przepis, czyli posłowie dali się przekonać. o tym, że to jest sprzeczne z prawem wspólnotowym, a 12 stycznia następnego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozpatrując ten problem, powiedział, że oczywiście absolutnie nie jest to prawem sprzeczne z prawem wspólnotowym, bo każde państwo członkowskie może wprowadzić takie rozwiązania, bo to nie jest problem przecież jaki harmonizowany. W związku z tym no, popełniano takie, nazwijmy to, najbardziej mnie zastanawia to, dlaczego po tego rodzaju wyroku, kiedy posłowie zdecydowali, będąc wprowadzonymi w błąd, no bo inaczej tego nie mogę zrozumieć. No jeżeli ktoś wprowadził w błąd parlament, może działał w dobrej wierze czy w złej, to nieważne, to nie ma w tym momencie z mojego przynajmniej punktu widzenia jakiegokolwiek znaczenia. Natomiast jeżeli okazało się, że główny argument, że to jest sprzeczne z prawem wspólnotowym, a okazał się argumentem nieprawdziwym, no to co należało zrobić? Wycofać się natychmiast z błędu. I to jest zastanawiające, że dopiero to zrobiono kiedy? W 2017 roku, prawda? Czyli wszyscy wiedzieliśmy, że pod wpływem błędu lub też no, lub niewiedzy, doprowadzono do tego, że jeden z ważnych instrumentów, to jest Wysoka Komisja, to jest bardzo, żeby to dobrze zrozumieć, to jest zasada proporcjonalności. Jeżeli naruszanie prawa podatkowego i uzyskanie z tego tytułu korzyści jest zwalczane w ten sposób, znaczy represjonowane w ten sposób, że ta represja jest w ogóle niewspółmiernie niska albo po prostu nie ma w stosunku do tego, co się uzyskuje, jakie korzyści z tego, bo wiadomo, że te korzyści tu są, bo te miliardy, o których mówimy, to są korzyści jak najbardziej prawdziwe. Wyłudzone zwroty to są prawdziwe pieniądze, które ktoś wyłudził, ktoś inny wpłacił, a ktoś inny wyłudził. No to jeżeli zastosowane rozwiązania prawne są w ogóle likwidują tą represję podatkową, czyli nie represję stygmatyzującą, tylko po prostu skoro naruszyłeś prawo i zawyżyłeś zwrot lub zaniżyłeś zobowiązanie, zapłać dodatkowe 30-procentowe, oprócz odsetek, w Polsce odsetki za zwłokę są relatywnie dość niskie, ale tego rodzaju rozwiązanie jest kanonem wiedzy na tematy podatkowe. Kto temu kwestionuje, to albo się na tym nie zna i lepiej nie mówi nic na ten temat, no albo działa w złej wierze, no bo przecież to nie trzeba się przekonywać co do tego, że takie rozwiązania są konieczne, chociażby jeszcze z jednego bardzo Wysoka Komisja ważnego powodu, żeby ograniczać represyjność karną prawa podatkowego. Bo wiadomo, że jeżeli my, że to nie jest oczywiście tego nie sposób uniknąć, że muszą być stosowane kary dla sprawców, którzy to unikają opodatkowania, popełniając delikty prawnokarne. To jest oczywiste, że to musi być, ale przecież zawyżenie lub zawyżenie zwrotu albo zaniżenie zobowiązania może wynikać z bardzo wielu, bardzo i to złożonych przyczyn. Możemy nawet różnić się w poglądach, to znaczy podatnik miał inny pogląd, władza inny i podatnik w tym sporze przegrał, bo sąd wybrał tym razem pogląd władzy. I oczywiście w takim przypadku należy być bardzo ostrożnym w stosowaniu represji karnej i ta represja, proporcjonalna represja finansowa, czyli zapłać za to, że unikasz opodatkowania, zapłać podatek. Jest rzeczą, jest to kanon wiedzy w tej dziedzinie. No jeżeli wtedy się okazało, że to zlikwidowano, nie wiadomo dlaczego, twierdząc, że to jest sprzeczne z prawem wspólnotowym, a potem jak się okazało, że nie jest, bo to było nieprawdą, nikt tego nie przywrócił, no to chyba jest pytanie, dlaczego tak się stało i skoro ten instrument, jakby powiedzieć najprościej mówiąc, jego likwidacja spowodowała zwiększenie opłacalności unikania opodatkowania, prawda? Stało się to mniej, znaczy ryzyko prawne i fiskalne tego rodzaju działań stało się dużo, dużo niższe i raczej można powiedzieć, że do roku, znaczy trudno powiedzieć, jaka data tu jest istotna, ale na pewno w tamtym okresie, o którym pyta pan przewodniczący, no to nic nie zrobiono, wręcz nawet kwestionowano, że w ogóle mamy z jakimkolwiek problemem do czynienia. Nie trzeba nic robić, nic się złego przecież jakoby wtedy nie działo, a jeśli już cokolwiek zaczęto robić, no to w sposób no, jeśli to przedstawiano jako rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, no to zgódźmy się co do tego, że te działanie, jeśli chodzi o tak zwane, to jest teraz takie mądre określenie, jest kontrskuteczne, prawda? Czyli zaproponowano coś, co zmniejszało dochody budżetowe, twierdząc, że to jest sposób na co ma przyczynić się do unikania opodatkowania. Być może to było wynikiem po prostu kompletnej nieudolności i nieznajomości rzeczy, bo przecież nawet przeczono, że istnieje jakikolwiek problem w tej dziedzinie. Natomiast prawda jest taka, że w ciągu tego całego okresu w zasadzie nie wprowadzono żadnego rozwiązania skutecznie przeciwdziałającemu tym zjawiskom, o których mówimy, czyli cały czas rosły zwroty, cały czas spadał udział albo nie wzrastał udział dochodów z tego podatku w PKB i te wszystkie instrumenty w 2011-2013 roku nie przyniosły żadnego skutku, wręcz odwrotnie, nawet w 2013 roku mieliśmy spadek dochodów budżetowych do 113 miliardów złotych, a już nam po podwyżce w 2000 już nam się udało osiągnąć jeszcze 119 miało być w 2009 roku. Udało się osiągnąć już po podwyżce stawek, a potem jeszcze raz tąpnęło w roku, w którym nastąpiło jakoby wprowadzenie rozwiązań uszczelniających. To dlaczego o tym mówię? Bo oczywiście pewnie diabeł tkwi w szczegółach i pan przewodniczący i panie i panowie posłowie zadacie pytanie co do szczegółów. Natomiast to bardzo prosto sprawdzić. Efektywność tych rozwiązań, cały czas w tym czasie rosła luka w podatku, prawda? I co do tego nie ma sporu. Czym więcej tych instrumentów jakoby przeciwdziałających uchylaniu wprowadzano, tym nam rosła luka w podatkach, czyli były kontrskuteczne, ale to nie jest żadna tajemnica, bo w końcu czas zweryfikował te tezy.
Czyli podsumowując, najpierw, jeżeli za ten rok, kiedy ustaliliśmy, no można było powziąć mniemanie, że ewidentnie coś jest złego z wpływami podatkowymi, czyli rok 2009, to najpierw przez kilka lat żadnych działań, bo też czynniki rządzące wówczas nie dostrzegały, jakby budowały wizję, w którym nie ma właściwie problemu, a później działania nieskuteczne. Ja chciałbym się odnieść do tego wątku, w którym wspominał świadek, że właśnie mówiono o tym, że w związku z tym, że wprowadzamy rozwiązania wspólnotowe, że jeszcze ich w pełni nie wprowadziliśmy, że no to jakby ewentualnie, jeżeli ktoś dostrzega jakiś problem, to to jest ten problem i on będzie rozwiązany to tym, że rozwiązania wspólnotowe wprowadzimy. Tymczasem na moje, chciałbym to potwierdzić też u osoby, która no zawodowo niezwykle wnikliwie tymi sprawami się zajmuje, tymczasem w Europie w tym czasie już ten problem był dostrzegany i w różnego rodzaju opracowaniach, komunikatach, Zielona Księga Komisji Europejskiej, to jest rok 2010, ale już wcześniej pojawiały się różne opracowania Izby Lordów, raport na przykład Stopping the Carousel, Missing Trader Fraud in the EU, to jest maj 2007 rok, papiery robocze Komisji Europejskiej on measures to change VAT system to fight fraud, to jest 2008, komunikaty Komisji do Rady, Parlamentu, Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, to na przykład w sprawie konieczności opracowania skoordynowanej strategii w celu poprawy walki z oszustami podatkowymi, to 31 maja 2006, w sprawie skoordynowanej strategii mającej na celu poprawę walki z oszustwami związanymi z podatkiem od wartości dodanej, czyli VAT, to 1 grudnia 2008. Czyli czy prawdziwa jest teza, że o ile w Polsce osoby wówczas odpowiedzialne za finanse publiczne mówiły i twierdziły, że problemu nie ma, a jeżeli już, to pełne wprowadzenie rozwiązań wspólnotowych go rozwiąże, o tyle w tej debacie publicznej, podatkowej również, ale instytucjonalnej również przez instytucje się tym zajmujące w Europie Zachodniej już parę lat wcześniej ten problem był, więc i ktoś, kto by śledził tę debatę, no, nie powinien takich tez budować, bo ta wiedza już była dostępna dla kogoś, kto by chciał jej poszukać.
Można było ją przeczytać w podręcznikach, to znaczy być może to, co teraz powiem, jest no, trochę wręcz żenujące, ale przecież to, że koncepcja podatku od towarów i usług, zresztą nie jest to przedmiotem pytania, ale pamiętajmy, że problem w akcyzie mamy, znaczy inne, to samo zagadnienie, chociaż oczywiście jeśli chodzi o rozwiązania, no to mamy do czynienia zupełnie z czym innym, ale ten sam problem jest. generalnie polegający na tym, że podatek od towarów i usług w wersji wspólnotowej, odkąd zlikwidowano wewnętrzne granice celne, no jak do tej pory nie ma pomysłu, jak to zrobić dobrze, tak aby nie poszerzać, bo chodzi o skalę, tego marginesu fikcyjności transakcji, bo to zawsze jest margines, tylko to jest ważne, czy to jest 3 czy 30%, polegającego na tym, że wykorzystując zasadę swobodnego przepływu towarów i usług we wspólnocie, tworzy się fikcyjne transakcje, które służą wyłudzaniu zwrotów, bo pamiętajmy, że obok tych prawdziwych transakcji, które służą temu, żeby jednak tam ktoś na końcu ten towar kupił, to prawda dużo taniej, bo po drodze niepłaconym VAT-em finansuje się rabat, to jest tak zwana karuzela materialna, dużo groźniejsze są te transakcje fikcyjne, gdzie nie ma żadnego towaru ani żadnej usługi, natomiast mamy do czynienia z kimś, kto na końcu jest beneficjentem zwrotu, prawda? Czyli na końcu jest ktoś, kto jest w tym łańcuchu fikcji tym, który otrzyma jak najbardziej prawdziwe pieniądze z jak najbardziej polskiego urzędu skarbowego, zresztą nie tylko polskiego. A wynika to z tego, że mamy do czynienia z nieweryfikowalną, do tej pory to się nie udało nikomu zorganizować w sposób dostateczny, weryfikowalny te tak zwane transakcje wewnątrzwspólnotowe, w związku z tym, że, no, że wszystkie próby, które w tej dziedzinie podejmowano, zaznaczając, że jeśli były one oczywiście w dobrej wierze, były próbami niezbyt udanymi. No i to, że tego rodzaju raporty, pan przewodniczący był łaskaw zwrócić uwagę na raporty oficjalne, to znaczy takie dokumenty, no, które są tworzone w pewnych procedurach, tak jak moja dzisiejsza tu obecność, to ma na celu ustalenie rzeczy w określonych procedurze quasi-jurysdykcyjnej. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę tak zwaną potoczną, ale zaznaczam potoczną wiedzę, to mówimy o rzeczach oczywistych, które były powszechnie znane, że VAT wspólnotowy jest jego tak ułomną wersją. Ułomną, którą do tej pory w niewielkim zakresie udało się nawet poprawić, chociaż obiektywnie można to było zrobić. Tą ułomną wersję, ta ułomna wersja też ma kilka wersji, lepszych i gorszych. No i w tym momencie te działania, które później podejmowano, bo w zasadzie takie pierwsze chyba mówiono, że to jest w 2011 roku, to tam coś zrobiono, chociaż to już jest odrębny problem, co zrobiono w tym czasie, jakoby mając w celu przeciwdziałania unikaniu, znaczy wyłudzania zwrotów i fikcyjnych transakcji w obrocie złomem, to jest taki pierwszy był sygnał, gdzie jakby wrócił do, że jest problem, prawda, znaczy to mówić jakiś problem, że jest jakiś problem złomu, prawda, że jest problem złomu i że zaczęto stwierdzać, że jednak to nie jest takie doskonałe rozwiązanie, tylko jednak sprzyjające unikaniu opodatkowania, czyli te raporty, o których mówi pan przewodniczący, oczywiście były też dostępne i znane, natomiast jeśli chodzi o wiedzę taką, nazwijmy ktoś, kto się tym zajmuje, i wie, o czym mówi, no to oczywiście on powinien, znaczy nie kwestionować problemu, bo problem istniał pierwszego roku, w którym to zostało wprowadzone. Jeżeli nam spadły nominalnie dochody budżetowe, przecież pamiętajmy, że język, którym posługujemy się, jest językiem w dużej części niestety takim fałszującym poznanie. No jeśli mówimy o opodatkowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego, to się każdemu będzie kojarzyło, że tamto opodatkowanie, czy tam ktoś coś płaci, tam nikt nic nie płaci. Unia Europejska wypracowała wiele takich fikcyjnych rozwiązań, to znaczy nazywa się to na przykład opodatkowaniem nabycia wewnątrzwspólnotowego i to prawda, że podatnik w księgach, w niczym innym, nalicza podatek należny i natychmiast go odlicza i do budżetu nie ma ani grosza. Tak samo opodatkowanie importu usług jest dokładnie tym samym, tym samym jest tak zwane, nawet fałsz jest w nazwie, odwrotne obciążenie, tam nie ma żadnego obciążenia, bo ten, kto jest podatnikiem z tego tytułu, podobnie jak w przypadku importu usług, odlicza i nalicza w księgach, czyli zjawisko jest księgowe, natomiast do budżetu żadnych pieniędzy nie ma, czyli oczywiście w takiej debacie, która ma charakter publicystyczny, no ktoś może powiedzieć, przepraszam, ale ktoś tam coś płaci, bo to jest opodatkowane. Nie, to jest opodatkowane w sposób pozorny i tego rodzaju rozwiązań jest bardzo dużo w podatkach, a zwłaszcza w tych wersjach wspólnotowych. No i można było starać się, mając pewną pole swobody, którą państwo członkowskie oczywiście ma formalnie, a także państwo członkowskie może wystąpić o tak zwane derogacje, można było przeciwdziałać tego wykorzystywaniu tych, no w końcu dość, no zgódźmy się, patologicznych pomysłów, ale w taki sposób, aby one nie sprzyjały dalszemu unikaniu opodatkowania. No wtedy nawet było, panie przewodniczący, Wysoka Komisja, nawet bardzo trudno mówić o tym, że tu w ogóle jest jakiś problem, że w ogóle tu jest, że to są rozwiązania świetne, doskonałe, bo są wspólnotowe. No ta nasza, no jakby to powiedzieć, terror poprawności prowspólnotowej często nam przeszkadza w realnej debacie, chociaż innym nie przeszkadza, bo potrafili oni zdiagnozować w innych krajach i nie tylko w innych krajach to, co jest złego w tym podatku. No i jakoś tam może kiedyś nam się to uda lepiej zrobić.
Ponieważ przekroczyłem już zapowiadany czas dla jednego posła, choć wszystkich pytań nie wyczerpałem, to w tym momencie przekażę pałeczkę zgodnie z zapowiedzianą kolejnością pan przewodniczący Kazimierz Smoliński.
Dziękuję bardzo. Świadek już zaczął o tym mówić, o tym wzroście luki VAT i kwestii związanej z naszym wejściem do Unii Europejskiej. Świadek przez wiele lat publikował takie felietony, w których no, komentował aktualny stan prawny czy swoje uwagi. I w jednym z felietonów, chyba z tego co mam tu zanotowane, to numer 146, Świadek stwierdził, że była tworzona taka powszechna świadomość, że patologie VAT są dowodem jego nowoczesności i dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że takie tworzenie tej świadomości występowało?
To znaczy ono, to, że oczywiście, że występowało, to chyba nawet mamy do dzisiaj z tym do czynienia, że chociaż już na niewielkim już zakresie, to znaczy może udało się przekonać opinię publiczną, może nie opinię publiczną, podatnicy dali się przekonać co do tego, że no już nie mówiąc o urzędnikach skarbowych, że wiele rozwiązań, które, no, które powstały jako pewien dowód czasu i świadomości prawnej, no, tej zbiorowości, jaką jest wspólnota, i mówię to bez żadnej ironii, po prostu taka jest smutna prawda, że wiele rozwiązań, które uznawano być może w dobrej wierze, że one wtedy były, mogły być skuteczne, okazały się nie tylko wadliwe w tym znaczeniu, że nie przyniosły tego efektu fiskalnego, bo jak państwo, Wysoka Komisja wie, w przypadku podatków pomiar jakości prawa jest dość nieskomplikowany. Po co nam podatki, które nie dają dochodów budżetowych, prawda? No wtedy są tylko po to, żeby można było, nie wiem, zarabiać na ich optymalizacji, prawda? Natomiast podatki mają przynosić pieniądze, prawdziwe. Podatki nie przynoszące pieniędzy powinny być natychmiast uchylane, bo szkoda czasu, pieniędzy, życia i zdrowia obywateli i państwa polskiego na bzdury. Więc w związku z tym te rozwiązania, które wtedy tam ogłaszano, jakieś kolejne etapy, jakichś pomysłów uszczelniających w wspólnocie, tam wspólnota co pewien czas coś uszczelniała, przecież nawet już nikt nie pamięta tych wszystkich opowiastek na ten temat, a to jest, to wtedy było, zresztą w jakimś sensie to już uznaje za jakąś powoli odchodzącą w niebyt przeszłość, że już my wiemy, że ta fałszywa świadomość, tak, to jest klasyczna fałszywa świadomość, polegająca na tym, że wadliwe, które to nie wymaga głębokich analiz, to znaczy, jeżeli ktoś to zrozumie i przeczyta i zrozumie, to nie będzie twierdził w dobrej wierze, że to na przykład sprzyja uszczelnieniu podatku, skoro tam nie ma żadnego podatku, prawda? No jeśli tam nie ma żadnego ciężaru. I ten stan rzeczy, on się utrzymywał nawet, można powiedzieć, w jakim sensie utrzymuje się do dzisiaj. To znaczy utrzymuje się tylko w mniejszym stopniu, że tłumaczono luki w tym podatku, utrzymywanie tych luk, na przykład takim stwierdzeniem, że więcej pieniędzy zostanie w kieszeni podatników. To bardzo często takiego określenia używano w debacie publicznej. Tylko bardzo dobrze, że jest mniej dochodów budżetowych, bo więcej pieniędzy zostanie w kieszeni podatników. I gdyby tak było, to nawet można by relatywizować ten pogląd, tylko pytanie, po co nam podatki, które nie dają dochodów budżetowych. Natomiast chodzi o zupełnie coś innego. Tu nie chodzi o więcej pieniędzy, które zostały w kieszeni podatników, bo to są w kieszeni tych, którzy wyłudzili podatki, czyli wyłudzili pieniądze, czyli dla nich to są pieniądze gorące. Wtedy się nazywało te pieniędzmi brudnymi pieniędzmi. Pieniądze pochodzące z czynu zabronionego są ta korzyść, te środki, ich wydatkowanie jest przestępstwem, tak najzwyczajniej w świecie, więc każdy, kto uzyskuje pieniądze z wyłudzonych zwrotów, bardzo szybko tych pieniędzy się pozbywa i bardzo trudno przyjąć tezę, że te pieniądze zostały w naszym kraju, prawdopodobnie zostały dawno od razu natychmiast wytransferowane, ponieważ to są w rozumieniu artykułu 299 kodeksu karnego, tak zwane środki pochodzące z korzyści z czynu zabronionego. To są rzeczy oczywiste. Co to oznacza, że my, dlaczego daję ten przykład, że bardzo trudno było w debacie publicznej jakby zmierzyć się z tego rodzaju, teraz się takie modne słowo używa, narracja. Narracja, która mówi tak, no czego się człowieku czepiasz, przecież w końcu więcej pieniędzy zostaje w kieszeni podatników. To są rozwiązania dobre, bo korzystne. Prawda? Dlaczego? Bo czym gorzej dla budżetu, tym lepiej. Przynajmniej tak rozumiałem tych, którzy wyrażali ten pogląd. No, pozwalam sobie mieć nieco inne zdanie, że jeśli już w ogóle mamy wprowadzać jakieś podatki, no to takie, które będą dawały pieniądze państwu polskiemu, bo państwo polskie te pieniądze wyda na cele wewnętrzne i te pieniądze u nas zostaną, a wyłudzone pieniądze u nas nie zostają. Co do tego chyba nikt nie ma złudzeń, nawet ten, kto nie bardzo jest, kto jest zwolennikiem wspólnotowej wersji tego podatku. To tak na marginesie, no bo w zasadzie pan poseł był łaskaw zacytować coś, co tam parę razy napisałem, ale bardzo dziękuję, że pan poseł zainteresował się moją publicystyką. Cieszę się z tego powodu.
No to kontynuując ten wątek, w tym samym felietonie świadek, pan profesor, pisał o karuzeli personalnej między resortem finansów a zagranicznym biznesem, czy tak zwanych społecznych doradcach. Czy świadek ma wiedzę na temat konkretnych nazwisk, które, czy tylko zjawisko zaobserwował właśnie tej karuzeli personalnej między resortem finansów a zagranicznym biznesem? I czy ten społeczny doradca, o którym pan profesor pisał, najdłużej zajmujący to stanowisko w latach chyba 2007-2014, czy też świadek zna to nazwisko, czy ewentualnie w jaki sposób możemy je ustalić. Czy to są też tak zwane pozaprawne przyczyny dynamicznego wzrostu tej luki VAT-owskiej, tak ogólnie mówiąc?
Podzielmy tę odpowiedź na dwie warstwy. Warstwę problemową i warstwę faktograficzną. Zacznijmy od warstwy problemowej, to znaczy czy władza publiczna, która zajmuje się podatkami, powinna mieć jakieś związki z biznesem zajmującym się unikaniem opodatkowania. To, że taki biznes istnieje, nie jest żadną tajemnicą i dopóki tego rodzaju działania służą, są w granicach prawa, no to nie wolno nikogo za to potępiać i wiemy, że ten tak zwany międzynarodowy biznes podatkowy jest potęgą operującą kwotami liczonymi nie w miliardach złotych, tylko w dziesiątkach miliardów dolarów. Znamy wszystkie później, to już później było, tak opinia publiczna poznała te wszystkie umowy luksemburskie, prawda, Panama Papers i tego rodzaju skandale, które pokazywały, no i właśnie to, o czym teraz mówimy, to znaczy związki władzy publicznej z tego rodzaju biznesem. Znaczy ich w ogóle wykluczyć to się nie da, to znaczy, ale muszą być bardzo, bardzo no, bardzo transparentne. To znaczy jest taka później podjęta przez Parlament Europejski rezolucja, która mówi o właśnie o tym problemie. Parlament Europejski zwrócił zresztą na rzecz oczywistą uwagę, że ci, którzy zajmują się zawodowo unikaniem opodatkowania, nie powinni mieć w ogóle żadnego związku z władzą publiczną, nie mogą mieć w ogóle, nie mogą przede wszystkim mieć wpływu na kształt przepisów. Czyli jeżeli zajmujesz się takim biznesem, a masz prawo się zajmować takim biznesem, to pamiętaj, że między tobą a władzą publiczną, która tworzy przepisy, powinna być jakaś szklana, nieprzenikalna ściana, przez którą nie powinieneś przejść. I przecież ta rezolucja, przecież to z 2015 roku, no jest była reakcją właśnie na te wszystkie patologie stosunków władzy z biznesem podatkowym. No i to, co na pewno, to jest na pewno mogło mieć wpływ, no bo jeżeli zbudujmy rozumowanie, no bo to wymaga oczywiście pewnego na konkrecie zbadania tego w konkretnie, jeżeli przepis prawa podatkowego, który służy w istocie niepłaceniu podatku lub też uzyskaniu zwrotu legalnego, ale w miejsce, zaznaczam, płacenia podatków pojawia się ktoś, kto ma uprawnienie do uzyskania zwrotów, no to budżet na tym musi stracić, bo on przestał mieć podatnika płacącego podatek, a zaczął mieć tylko kogoś, kto wyciąga po to rękę, więc te przepisy były i takich przepisów powstało przecież bardzo dużo w tym czasie i to zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i naszej polskiej twórczości. No i oczywiście, jeżeli w tym czasie widziało się, co nie jest żadną tajemnicą, że ekspertami, którzy promowali, wspierali te rozwiązania, były firmy zajmujące się unikaniem opodatkowania, przecież mogą to robić, to nie jest zabronione, to jednak pytanie nie jest pytaniem do tych firm, tylko pytaniem do władzy. Czy władza korzystała z ich usług, czy na przykład korzystała z usług doradczych podmiotów, które były zainteresowane tworzeniem przepisów, które mają na celu unikanie opodatkowania. I to było pytanie, zresztą pytanie do dziś aktualne, bo ono ciągle jest aktualne, czy władza publiczna, i to zarówno władza wykonawcza, jak i parlament, bo każdy ma prawo każdego wysłuchać, prawda? Natomiast czym innym jest wysłuchanie, czym innym jest działanie celowe, zmierzające do tego, aby określony kształt przepisów, które to przepisy sprzyjają niepłaceniu podatku. Zaznaczam, to nie muszą być przepisy, które koniecznie za nimi musi się kryć patologia, czyli oszustwo. To mogą po prostu być przepisy, to tak zwane optymalizacyjne, polegające na tym, że ten, kto płacił podatek, przestaje go płacić, a już go nie płaci, czyli korzyścią jest tego, że nie musi płacić, a nawet może ta korzyść być znacznie większa, ponieważ on może wtedy wystąpić nawet od zwrot podatku. W związku z tym, jeżeli było to żadną tajemnicą, wystarczyło gazety czytać, obrońcami tych rozwiązań byli ludzie, którzy i podmioty, które zresztą zupełnie z oczywistych względów, że one były zainteresowane tego rodzaju przepisami, tego rodzaju prawem, prawem sprzyjającym niepłaceniu podatku. I pamiętajmy, że to prawo ma jeszcze taką jakby drugie dno. Bo nawet jakby ono nigdy się samo z siebie nie spatologizowało, to i tak byśmy stracili pieniądze, ale ono zarazem dawało szansę zmistyfikowania. To znaczy te przepisy pozwalały, to się nazywają operacje stalowe, taki w naszym żargonie, polegające na tym, kiedy wprowadzono odwrotne obciążenie na stal, gwałtownie rosła obroty stalą. Dlaczego? No wiadomo, że nie stalą, tylko fikcyjne transakcje, bo na fakturze można napisać dowolną rzecz, czyli dowolnie zmistyfikować rzeczywistość, a ta transakcja dawała prawo do zwrotu. Już nie trzeba było tego wywozić za granicę, wystarczyło kupić i sprzedać to tą stali i uzyskać zwrot podatku. I zaznaczam, nawet często trudno odróżnić, czy ta transakcja jest naprawdę fikcyjna, bo te 100 ton stali gdzieś tam leży. Tylko pytanie, po co to zrobiono? No po to, żeby uzyskać być może należny, a być może nienależny zwrot. To są rzeczy bardziej złożone. I dlaczego o tym mówię? Że to, na co starałem się zwracać uwagę, a co potem zyskałem, co mi było bardzo, coś wydaje się dość oczywiste, wsparcie mojej skromnej, moich poglądów przecież, które wyrażałem dużo wcześniej, właśnie w tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, że ludzie, którzy zajmują się unikaniem opodatkowania, nie powinni mieć wpływu na kształt przepisów podatkowych. Tam wprost jest mowa na kształt przepisów podatkowych. Można ich wysłuchać, można, oni mają prawo działać, natomiast nie mają mieć prawa wpływu na kształt przepisów, ponieważ działają w konflikcie interesów, jeżeli zajmują się unikaniem opodatkowania. Tego zabronić w państwie demokratycznym nie można. Natomiast na pewno można przyjąć zasadę o charakterze nie tylko moralnym, bo oczywiście o nią chodzi, albo może zasadę o charakterze zwyczajowym, że na przykład władza nie korzysta z usług doradczych firm, które tego rodzaju działalnością się zajmują, a jeśli już korzysta, to ma świadomość dyskusyjności tych porad ze względu na konflikt interesów. No i oczywiście wracając, czy takie fakty miały miejsce, czyli że były rozwiązania wspierane, w tym czasie wprowadzone rozwiązania, które były wspierane przez biznes podatkowy, który zajmuje się lobbyingiem, bo to na tym polega w istocie rzecz biorąc, czyli takim intelektualnym czy bezpośrednim, bo to jest oczywiście kwestia skali zaangażowania, ale jeżeli czy takie fakty miały miejsce, no to żadna tajemnica, miały miejsce. A oczywiście na ile one były, wiązały się z konkretnymi już relacjami konkretnych firm i osób, no to oczywiście ja tego nie wiem, bo to już czas właśnie, takie rzeczy na pewno wymagają zbadania ze strony komisji. Natomiast prawda jest taka, że takie relacje są obciążone konfliktem interesów. I ja rozumiem, zresztą tu przez chwilę nawiążę do tego wniosku dowodowego, który pan przewodniczący, który był przedmiotem debaty, ale odpowiem bardzo prosto panu wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca składa ten wniosek, powinien mnie zapytać, czy ja pozostawałem pisząc ten, przepraszam, nie pouczam nikogo, ale tak bym to, jeżeli tu chodzi o meritum, a ja jestem o tym za tym, żeby meritum w tej sprawie było jak najbardziej transparentne i czyste, trzeba było zadać. Jestem do pana dyspozycji, pytanie, czy jeżeli popisałem projekt z moim zespołem, który tu jest mowa, na projekty, bo nie był tylko jeden, nowej ustawy o podatku od towarów i usług, czy pozostawałem w konflikcie interesów, czyli czy działałem, albo ja działałem bezpośrednio lub pośrednio na korzyść tych, którzy chcieli nie płacić podatków. I na to pytanie dopiero wtedy, jeżeli to pytanie byłoby zadane, bo to trzeba sprawdzić, na to pytanie, a takie rzeczy można sprawdzić, to oczywiście to pytanie by decydowało o tym, czy te działania, które projekty są działaniami w jakimś sensie wiarygodnymi, czy mniej wiarygodnymi, czy niewiarygodnymi. No i w tamtym czasie oczywiście kontakty, jakby wsparcie biznesu podatkowego dla tych rozwiązań, które były w podatku od towarów i usług, które spowodowały, to żadna tajemnica, utratę dochodów budżetowych ze strony biznesu tego podatkowego było bardzo duże, a każdy minister finansów ma prawo wybrać sobie takich doradców społecznych, jakich chce. To jest jego dobre prawo. Natomiast jeżeli doradca społeczny wywodzi się z tego biznesu, no to można mieć wątpliwości, czy tak powinien postąpić minister, który działa w interesie publicznym, czyli na pytanie, jaki jest sens powoływania doradcy społecznego, który wywodzi się z firmy, która zajmuje się unikaniem opodatkowania, bo ma prawo się takimi rzeczami zajmować, czyli tak jak to ładnie się nazywa, międzynarodową optymalizacją obciążeń podatkowych. I jeżeli tego rodzaju doradca społeczny służy, no pytanie czemu służy taki doradca podatkowy, no to to może budzić chyba zasadnicze wątpliwości i budzi do dzisiaj. Przypomnę, że bardzo niedawno, to my jesteśmy trochę w różnych takich standardach w naszym kraju w stosunku chociażby do państw starej Unii, bardzo niedawno jedna z gazet brytyjskich wykryła, że przepisy dotyczące tak zwanej zagranicznej spółki kontrolowanej w brytyjskim Ministerstwie Finansów właśnie pisał człowiek z takiego biznesu. Ujawniła to gazeta, że po prostu siedzi tam na miejscu i to robi. Był to taki skandal, tak głośny, że ten człowiek z hukiem wyleciał z tego ministerstwa. Być może robił rzeczy dobre, nikt jego nie wie, tylko tu złamano pewną zasadę podstawową konfliktu interesów. No i jeżeli pojawia się doradca społeczny, który się wywodzi z tego biznesu, nie wiadomo, czy przerwał kontakty z tym biznesem, czy w dalszym ciągu, to są pytania, na które oczywiście ja wiedzy nie mam, no ale dziwne jest to, że ktoś, wiedząc, że jest to rzecz wątpliwa, z tego rodzaju doradztwa korzysta, no bo w imię czego tego rodzaju, nazwijmy to, wątpliwe relacje utrzymuje, a jeżeli tam się za tym nic nie kryje, no to trzeba to wyjaśnić. Taka jest rola tych, którzy zadają pytania, moją rolą jest zadawać pytania, a rolą tych, którzy to sprawdzają, przedstawić to dowody, czy tu cokolwiek złego lub dobrego miało miejsce.
Dziękuję bardzo, ale czy wówczas świadek pamięta, czy reakcja na ten felieton, że taki społeczny doradca jest przez wiele lat, jest to członek zarządu zagranicznej firmy, która no, powszechnie było wiadomo, że jest, zajmuje się optymalizacją podatkową. Czy była jakaś reakcja ze strony czy to ministra, czy ministerstwa, czy prasy wówczas, czy ktokolwiek reagował na ten, na te pytanie, które wówczas świadek zadał?
Nie, chyba nie. Tak usiłuję ustalić, czy jest stosunkowo dużo, piszę, więc mogę powiedzieć, że może coś umknęło mojej uwadze. Być może coś było w internecie. Nie dostrzegłem. Znaczy nikt nie uważał za właściwe, żeby w tej sprawie no, ustosunkować się. Nawet chyba jakieś pytanie takie w mediach zadałem, no, czy żeby ktoś, no, jeżeli nie ma tu żadnej wątpliwości, no to mówmy jawnie. No, nie ma czego ukrywać. Być może mamy do czynienia z syndromem nawrócenia. Jest coś takiego, że ktoś tam przez lata zajmował się unikaniem opodatkowania, a potem postanowił wykorzystać swoją wiedzę sprzecznie ze swoim pierwotnym działaniem i służyć interesowi publicznemu. Nikomu takiej misji nie wolno odmówić, prawda? Można się po prostu nawrócić na dobro publiczne. Być może to miało miejsce. No, raczej milczenie wskazywało na to, że coś mogło być tu przynajmniej wątpliwego, a jeśli w tym czasie powstają przepisy, które się przedstawia jako przepisy uszczelniające, przepisy te powodują utratę dochodów budżetowych, student jest w stanie ocenić te przepisy. Nie trzeba być ekspertem, żeby ocenić ich jakość i ich negatywny wpływ na dochody budżetowe. I jeszcze w dodatku jest to publicznie chwalone przez tych, którzy zajmują się, bo mają do tego prawo, zaznaczam, unikaniem opodatkowania, no to można mieć. Wyrażałem publicznie wątpliwość. No, cieszę się, że to nie zostało zupełnie zapomniane. W tamtym czasie reakcji chyba ze strony, tam się ktoś obraził na mnie. Pamiętam w jakimś piśmie, które otrzymałem od wiceministra, że tam jest zbulwersowany jest tego rodzaju tam jakimś moim stwierdzeniem. Z całym szacunkiem, bo bardzo dziękuję, że w ogóle odpowiedział, że zbulwersowany jest, że to w ogóle to jest bulwersowany, jest bardzo zbulwersowany i nie będzie na to reagować, prawda? O ile sobie przypominam, chyba to pismo było gdzieś dostępne potem w internecie.
Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze wrócić do tych zmian, które zostały, rozpoczęły ten proces naprawy systemu, tak mówiąc ogólnie, podatku VAT. W 2011 roku najpierw zniesiono obowiązek składania zabezpieczeń przez podatników rozliczających podatek VAT z tytułu importu towarów. Następnie wprowadzono mechanizm odwrotnego obciążenia złomem i prawami do emisji gazów i rozszerzono później ten katalog towarów, które są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. W załączniku 11 ten katalog był rozszerzony. Czy według świadka to na tym etapie to było wystarczające działanie, czy już wiedza po stronie no, ministra finansów, czy w ogóle rządu, tak, była na tyle większa, że można było już szerzej te mechanizmy wprowadzić, uszczelniające podatek VAT?
Po pierwsze, likwidacja podatku nie może go uszczelniać, to jest po pierwsze, no bo to akurat pan poseł był łaskaw zwrócić uwagę na taką jedną z takich mistyfikacji intelektualnych, z którą mamy do czynienia, właśnie efekt takiej właśnie, nazwijmy to, agresywnej narracji w tej dziedzinie. No jeżeli ktoś płacił podatek, jak każdy inny, a od pewnego momentu przestaje go płacić i występuje o zwrot, no to proszę mi wybaczyć, ale nikt o zdrowych zmysłach, kto to rozumie, bo to nie wymaga długiego tłumaczenia, nie przedstawi tego
rozwiązania, ale jakby świadek, jakby świadek mógł wyjaśnić, na czym polega ten mechanizm odwróconego podatku VAT, bo on jest, tak jest. No, w gronie ekspertów jest znany, ale myślę, że przeciętny Kowalski czy Nowak jednak go nie rozumie.
Tak jest. Istotą podatku od towarów i usług, jego zasadą, zaznaczam, zasadą, tą kanonem, jest to, że podatnikiem jest świadczący usługę lub wykonujący dostawę towarów. Ten, kto wykonuje, to jest zasadą. I w tym momencie ten, który wykonuje czynność, on, na nim ciąży podatek należny. Ten podatek należny jest cenotwórczy, tworzy część ceny, czyli ta przysłowiowa faktura 100 plus 23, a wtedy jeszcze było 100 plus 22 czy 100 plus 7. Te 7 to jest ten podatek należny, to jeszcze nie jest zobowiązanie podatkowe, ale to jest ta górna granica zobowiązania podatkowego, którą ma podatnik zapłacić. Co podatnik, do czego ma prawo? Ma prawo zmniejszyć ten podatek należny o to, co się nazywa podatkiem naliczonym. On po prostu nabył towary, usługi związane ze swoją działalnością i takie same faktury otrzymał od swoich dostawców, dla których to było podatkiem należnym. Podatek naliczony to jest podatek należny albo moich kontrahentów, moich dostawców, albo mój, na przykład z tytułu importu towarów, bo tam płaci się również podatek należny. No i oczywiście w takim przypadku budżet ma szansę, obiektywną ma szansę, no bo może się tak zdarzyć, że podatek należny równa się podatkowi naliczonemu, ale może się zdarzyć tak i częściej się statystycznie zdarza, że podatek należny jest wyższy od naliczonego, w związku z tym stąd są pieniądze dla państwa polskiego. Natomiast to, co się nazywa, no nawet w nazwa jest zafałszowana, bo to nie ma żadnego obciążenia odwrotnego, tylko jest zmiana podmiotu, czyli podatnikiem przestaje być ten, kto dokonuje czynności, ale podatnikiem staje się w sensie prawnym, taki wynalazek prawny, ten, który jest nabywcą i ten, który sprzedaje towar, wystawia fakturę bez podatku, ale on wykonuje czynność opodatkowaną, więc jego podatek naliczony nie ma od czego on odliczyć, tylko trzeba mu zwrócić. Czyli to jest to samo, co stawka zerowa. Odwrócony VAT to jest inna nazwa, taka ładniejsza, marketingowa podatku ze stawki zerowej. Natomiast nabywca, tak jak w nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wykazuje w księgach z tego tytułu podatek należny i go natychmiast odlicza, czyli nabywca nie płaci nic. Natomiast dostawca, ten, który płacił, nie tylko nie płaci, ale jeszcze trzeba mu fizycznie, bo trzeba mu zwrócić te pieniądze, które dotychczas zwracał sobie poprzez odliczenie. To jest taki dość, ja wiem, że może to wymaga pewnego wyjaśnienia, przede wszystkim polemiki ze słowami, które to zaciemniają. W każdym wypadku to rozwiązanie nie ma nic wspólnego z uszczelnieniem tego podatku. Jakie przedstawiano, że ono jakoby temu służy, no bo wtedy tymi towarami, to jest, powtarzam te opowiastki, że te towary nie będą służyć karuzelom podatkowym, bo nie będzie czego wyłudzać, bo nie będzie podatku należnego. Prawda, że bardzo mądre określenie. Tylko ci, którzy to twierdzą, nie dopowiedzieli jednego oczywistego zdania, że ci wszyscy, którzy legalnie te towary sprzedają, zaznaczam legalnie, nie mówimy o żadnych patologiach, przestają płacić ten podatek i wyciągają ręce po zwroty, bardzo łatwo sprawdzić, to Wysoka Komisja ma takie pełne możliwości, żeby sprawdzić, ile płaciły do budżetu te branże, które były przedtem nieobjęte krajowym załącznikiem 11, a ile płaciły przedtem do budżetu, a ile otrzymują zwrotów, no bo już nie mówimy o płaceniu, po tym, jak je tym przywilejem, bo to jest klasyczny przywilej lobbystyczny, objęto. I oczywiście ktoś mówi, tak, oczywiście, podnieśliśmy straty, tak, nie będziemy mieli pieniędzy, ale w tych branżach nie pojawi się jakoby, no co cię pojawi, no bo tam mówiono, że tam się pojawiają patologie, tylko zapomniano powiedzieć, że potem te towary, które są objęte owym odwrotnym obciążeniem, mogą służyć do innego oszustwa, o którym zresztą miałem okazję powiedzieć, polegającego na tym, że No, że można tymi towarami fikcyjnie obracać tylko po to, żeby wyłudzać zwroty, prawda? Czyli wtedy właśnie to są te tak zwane transakcje stalowe, które tutaj, które od razu, zresztą to bardzo łatwo sprawdzić, bo natychmiast po objęciu każdego towaru albo grupy towarów odwrotnym obciążeniem statystycznie gwałtownie rosną obroty tym towarem, no bo dlaczego? No bo się przy ich pomocy można... To pytanie, czy przy ich pomocy, czy przy pozorach sprzedaży tych towarów wyłudzić zwroty. I między innymi dlatego tak nam, o czym pan przewodniczący pytał na samym początku, dlaczego nam tak zaczęły rosnąć, odpowiadałem, ilości deklaracji zwrotowych. No to właśnie dlatego, że coraz więcej podmiotów jest objętych odwrotnym obciążeniem, coraz więcej podmiotów korzysta z przywileju, prawa do zwrotu. Nie płaci, tylko prawa do zwrotu. To są rozwiązania dość oczywiste, to znaczy problemy, o których my mówimy, nie wymagają, one są oczywiście korzystne dla tych, chociaż nie do końca, ale przynajmniej dla części podatników są korzystne, bo przestali płacić podatek, zaczynają, chyba że mają problemy ze zwrotami, w tym sensie, że o zwrot zależy od władzy. Wiemy nawet, że jakiś był taki moment lobbingu, żeby objąć tym paliwa. Ale sama branża ponoć powiedziała nie. Dlaczego? Bo po pierwsze byłaby uzależniona od zwrotów urzędów, z urzędów skarbowych, a ze zwrotami to może być tak, że można ich nie dostać, prawda? Czyli jest ryzyko czego? No, bycia zakładnikiem czego? Otrzymania pieniędzy od władzy w postaci zwrotu. W związku z tym, o ile ten lobbying, wiem, tam działał dość mocno, ale sami zainteresowani powiedzieli jednak nie. Dlaczego o tym mówię? No to myśmy stracili ileś tam lat czasu na dyskusję na ten temat, ale przecież są to rzeczy dość oczywiste, że tego rodzaju rozwiązania nie zwiększą dochodów budżetowych, a jeśli ktoś twierdzi, że one spowodowały jakby wyparcie, to się nazywa taki efekt kolana, że one wyparcie tych negatywnych zjawisk z tej branży i przeniesienia do innej, no to jeżeli oczywiście wierzyć w tą tezę, no to znaczy w momencie, kiedy ten efekt wypychania zostałby osiągnięty, należałoby przywrócić status quo ante, jak do tej pory, jak widać, nikt nie przywrócił niczego, bo to jest przywilej, to się nazywa przywilej, który się nazywa czym? Uszczelnianiem podatku i tu różnimy się na tyle, nie tyle w poglądach, bo przecież meritum jest oczywiste, tylko chodzi o pewne jakby powiedzieć, proszę mi wybaczyć za bardzo męskie słowo, opakowanie słowne. Opakowanie słowne przez lata funkcjonuje, że to jest jakoby służy uszczelnianiu, to służy zwiększaniu ilości zwrotów i zmniejszaniu dochodów budżetowych, bo na pewno zwiększaniu nigdy. To tak jeśli chodzi o bezpośrednio, ale oczywiście jestem do pana i państwa dyspozycji, żeby to powiedzieć w innych jeszcze aspektach. Bardzo proszę.
Jeszcze chciałbym się dowiedzieć od świadka, czy w związku z tym, że to zjawisko lobbingu, ono występuje, tak? I to rzeczywiście, na ile władza jest na to odporna, to jest inny aspekt. Natomiast czy według świadka w procesie tworzenia przepisów w Ministerstwie Finansów były, że tak powiem, jakby to określić, takie testy odporności na przepisy, tak? Czy one są na tyle szczelne, że nie można ich obchodzić, tak? Że no, taki proces myślowy jest przeprowadzany w trakcie tworzenia przepisów, żebyśmy już próbowali też stanąć po drugiej stronie, jak podatnik będzie reagował i czy taki test odporności był tworzony, czy świadek ma taką wiedzę, czy były takie rzeczy robione w okresie objętym tutaj działalnością komisji, czy mówił o czymś takim świadek, na przykład w czasie swoich spotkań, nie wiem, czy z ministrami, czy z posłami?
Jak już powiedziałem, moje kontakty, panie przewodniczący, z ówczesną władzą były raczej takie epistolarne, to znaczy ja pisałem, a czasami mi coś odpowiadano, a moje kontakty osobiste, mówię poza tym chyba jednym przypadkiem, kiedy coś tam o akcyzie mówiliśmy, ale tak zapowiadając, że coś powiem, to nie istniały. Moim zdaniem oczywiście coś takiego, o czym pan mówi, jakim test odporności, no, jest to zupełnie oczywiste, to znaczy biorąc pod uwagę działanie w dobrej wierze, bo od tego trzeba zacząć, że przyjmujemy założenie, że ktoś to robi, może jest niekompetentny, może jest no, nie do końca przygotowany do swojej roli, no, bo przecież lista ludzi zajmujących się w każdej dziedzinie tym, czym się zajmują, jest powszechnie znana. Jeżeli ktoś debiutuje, często ludzie władzy z samym szacunkiem debiutują w pewnej roli i się uczą tego, tak, uczą się. Nie jest tym nic złego, że się uczą. Pytanie tylko, czy jeżeli się uczą, czy działają w dobrej wierze i korzystają z rady tych, którzy też działają w dobrej wierze. Miałem okazję współpracować w swoim życiu publicznym, no, chyba z 5 ministrami finansów i z samym szacunkiem, do wszystkich się wyrażam z największym szacunkiem, chociaż nie zawsze się zgadzaliśmy, ale wiem, że to oni się nie znali na szczegółach w podatkach, po co się mieli znać, tylko oni nie udawali, że się znają. Kiedyś Bismarck powiedział taką bardzo ważną tezę, że najgroźniejsi są ci, którzy nie wiedzą i nie wiedzą, że nie wiedzą. To są ci najgroźniejsi w polityce, prawda? Zresztą to powiedział o Wilhelmie II, o swoim zwierzchniku. Ja akurat miałem do czynienia z ludźmi, którzy często wielu rzeczy nie wiedzieli, ale wiedzieli, że nie wiedzieli. I po to ma się zastępców, po to się ma dyrektorów departamentów, specjalistów działających w dobrej wierze, którym można zaufać, którzy też się mogą mylić. Ale działający w dobrej wierze po to, żeby to, co się tworzy, zweryfikować, to, co pan nazwał testem odporności. No, czy takie testy robiono? No, nie wiem, bo po prostu przy tym mnie nigdy nie było. No, ale szczerze wątpię, no bo po pierwsze, no wątpię, to są moje wątpliwości, no bo te przepisy, o których mówimy, które przecież lista przepisów patologicznych jest znana, powszechnie znana, wiemy, jakie one są, to nie wymaga badań innych niż po prostu sięgnięcia do opracowań, które w tej dziedzinie są, te przepisy nawet dla osoby nieprzesadnie przygotowanej zawodowo są przepisami dziurawymi lub przepisami, które pozwalają łatwo obejść lub łatwo zmistyfikować, bo tu musimy jasną rzecz pewną powiedzieć, Wysokiej Komisji. Czym innym jest naruszenie prawa w tym znaczeniu, że można ten przepis, jakby on ułatwia działanie legalne, bo wszystko jest legalne, dopóki się nie udowodni, że jest nielegalne. Natomiast czym innym są jeszcze przepisy mistyfikujące, to znaczy, które pozwalają mistyfikować rzeczywistość, to znaczy zatrzeć różnicę między transakcją fikcyjną a prawdziwą. To jest na przykład tych operacji stalowych. Tym towarem można 1000 razy sprzedać i go i kupić. No sprzedałeś i kupiłeś, przelewy są, prawda? Tylko chodzi o to, że dzięki temu każda z tych stron ma prawo do zwrotu VAT-u, prawda? Nikt nic nie płaci, każdy ma prawo do zwrotu VAT-u. Oczywiście to nie tylko dotyczy stali, bo każdego wyrobu objętego krajowym odwrotnym obciążeniem to można zrobić, jeżeli oczywiście ma się gwarancję uzyskania tych zwrotów. I oczywiście te rozwiązania, znaczy ta debata, która się wtedy działa publicznie, między innymi miałem okazję w niej uczestniczyć pisząc na ten temat, również publicystycznie, po prostu po to, żeby to można było przeczytać, nie tylko i oni od razu usypiając, czytając tak zwane fachowe teksty, te test chyba albo tych testów nikt nie robił, nie miał albo świadomości potrzeby, bo być może się na tym nie znał. Ja nie chcę nikomu przypisywać od razu złej wiary, no bo być może dał się powodować tym, którzy umieli nim powodować, bo działali w złej wierze. No, ta dziedzina od pewnego poziomu też jest jakąś wiedzą fachową, to znaczy wymaga pewnej fachowości. I w tym momencie, jeżeli władza nie umie rozróżnić tego, jest ma dylematy, to niech pyta o to, czy ten, kto ci coś sugeruje, jest w konflikcie interesów, czy działa w dobrej, czy w złej wierze, albo czy może działać, czy nie jest obciążony tego rodzaju postawą. I co do tego można mieć wątpliwości, co do tego testu, o którym pan mówi, no bo przecież to nie są rzeczy, których te odkrywamy dzisiaj. One są znane, opisane wielokrotnie. Co było dziwne, że one mają jakąś taką zdolność przetrwania, to znaczy, że nikt ich nie chce. Wszyscy wiemy, że to jest złe, ale i w dalszym ciągu to obowiązuje. I być może to zaniechanie jest istotne w niniejszej sprawie, bo ktoś powinien wiedzieć i zareagować, prawda? Zareagować na przykład legislacyjnie.
Dziękuję. Jeszcze chciałbym wrócić do kwestii wejścia Polski do Unii Europejskiej i problemu tych wspólnotowych dostaw i nabyć towarów, wówczas zaczęło się pojawiać to zjawisko no, tej karuzeli, gdzie jest firma wiodąca, znikający podatnik, bufor, broker, tak? I czy ta wiedza w momencie, w 2008 roku, tak, jak ta, no, ta luka zaczęła tak radykalnie rosnąć, mówiąc tak już bardzo potocznie, czy wiedza o tym, że ci znikający podatnicy, no, to jest, że tak powiem, jakby immanentny element tego systemu, ona była już na tyle powszechna, że należało już wówczas natychmiast przedsięwziąć jakieś działania, które by no, przeciwdziałały temu zjawisku?
Zwrócił pan uwagę w zasadzie na taką najbardziej upowszechnioną w sensie poznawczym taką praktykę unikania VAT-u, to znaczy wyłudzania w istocie, w takiej zorganizowanej w istocie grupy, gdzie oczywiście są nie tylko ci, którzy świadomie w tym uczestniczą, ale także ofiary, bo pamiętajmy, że to nie tylko Polska, nasz kraj jest ofiarą tego całego syndromu niekompetencji, nieumiejętności, czy też, no, nie wiem, może działania nawet w złej wierze, ale także najzwyklejsi ludzie, uczciwi podatnicy, którzy dali się w to wszystko wkręcić i na nich się skupiła cała potem represja, bo ten, kto to zorganizował, to się znał na tym i on umiał z tego uciec, zniknął dawno. Natomiast władza skupiła, po nie w czasie tak zwanym, swoje działania, legitymizując jakby tym samym swoją reakcję na tych wszystkich ofiarach, którzy dali się wkręcić, czy też w wyniku swojej naiwności, czy też wiary w te głupoty opowiadane, że to jest na przykład podatek bezpieczny. On jest bardzo niebezpieczny i trzeba było od razu mówić, że przechodzimy do dużo bardziej niebezpiecznej wersji VAT-u niż była poprzednio, bo nigdy to nie jest bezpieczny podatek, bo on jest, ja jestem zawsze zakładnikiem uczciwości mojego kontrahenta, bo ja biorę jego fakturę, a z zewnątrz jak się weźmie fakturę, to faktura fałszywa od prawdziwej naprawdę się niczym nie różni. I to bardzo trudno udowodnić sfałszowanie faktury. Ci, co się znają na prawie karnym, to wiedzą, ile trzeba czasu i dowodów, żeby udowodnić fałszerstwo dokumentu, prawda? A tu podatnik ma takich faktur niestety. Podatnik może mieć dziesiątki tysięcy, a w skali kraju to są miliardy, tak, co roku i na podstawie tych dokumentów dokonujemy odliczeń. Czyli ryzyko takie jest. I to ryzyko jest ogromne i powinna władza w tym momencie, jeżeli działa, jeżeli zna się na tym i umie zareagować, no to powinna robić coś, co by zmniejszało owo ryzyko tworzenia tych takich właśnie struktur, gdzie tam po drodze, bo to, co, o czym pan powiedział, to jest tak zwana karuzela materialna, gdzie jest naprawdę ten towar jest, to znaczy, że to nie jest towar, którego, bo duża część to są te karuzele formalne, kiedy tam po prostu nic nie ma, tam po prostu handluje się niczym, prawda, czy tam się napisze, że to jest elektronika, czy pierogi, to przecież to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Przecież w jakimś momencie tam jakieś biliśmy rekordy świata w ilości wysprzedanych pierogów, prawda? No przecież tych pierogów nigdy nie było. Tak samo w większości tych transakcji tak zwanych optymalizacyjnych, to przecież też tam nigdy żadnego towaru nie było. Tam chodziło o to, żeby to wydłużyć i gdzieś w jakimś momencie ktoś ten, kto wie, wystąpił o zwrot i ten zwrot otrzymał i zniknął. Koniec, cała opowieść. Tylko to jest, pan mówi o tym przypadku, kiedy mamy do czynienia z prawdziwym towarem, czyli towar przechodzi naprawdę przez ręce wielu podmiotów, a potem ktoś, ten po drodze, ten, który kupuje go za te przysłowiowe 122 lub 123 i go sprzedaje poniżej ceny zakupu. Dlaczego? No bo sprzedaje go po cenie netto nie 100, tylko w tym moim przykładzie tylko 90 albo nawet 87. Dlaczego? Ktoś mówi, no to taniej, towar jest taniej kupiony. A on oczywiście finansuje tę stratę, to przecież musi zapłacić za ten towar 100 owym niezapłaconym VAT-em i musi zniknąć, bo on jest jakby całym tym, jakby powiedzieć, pomysłem, wynalazkiem na tego rodzaju działania. No, żeby tego rodzaju przeciwstawić się tego rodzaju praktykom znanym w Unii Europejskiej, zresztą one były znane i nie w Unii Europejskiej, Natomiast Unii Europejskiej po prostu było łatwiej ze względu na to, że ten zwrot na końcu musiał się wiązać z czym? Z wywozem towaru poza granicę wspólnoty, prawda? A poza granicę wspólnoty można wyjechać w sposób, znaczy nikt nie jest w stanie sprawdzić, czy to zostało wywojezione naprawdę. W związku z tym i ten towar mógł jeszcze wrócić z powrotem. Więc zaznaczam, po prostu łatwiej tego rodzaju działania podejmować w warunkach wspólnotowych ze względu na brak wewnętrznych granic celnych, bo były te zjawiska również w czasach starego VAT-u i z granicą celną, tylko tam trzeba jeszcze sfałszować co? Dokumenty celne, czyli jeszcze jeden element, który dowód, trzeba udowodnić. Władza musi udowadniać to, że ktoś działa niezgodnie z prawem. Ciężar dowodu spoczywa na władzy, więc w związku z tym, jeżeli jest określony dokument, który dla sfałszowania określonej transakcji trzeba by było sfałszować, no to oczywiście to dobrze, że ten dokument jest, bo można przynajmniej po tym zweryfikować, coś udowodnić. Natomiast no, czy ktoś to podjął działania, żeby się temu przeciwstawić? No chyba nie, no bo przecież byśmy wiedzieli o tym. No bo od czego trzeba zacząć? No trzeba, bo żeby do takiego problemu się z nim zmierzyć, to trzeba bo najpierw zacząć od podmiotowości podatników. Jeżeli podatnikiem może być każdy, kto chce, bo musi tak być i nie ma żadnej przeszkód, żeby można było stworzyć dowolną fikcyjną firmę, a władza ją dowolnie szybko rejestruje, czyli wszystko w tym momencie, żeby komuś dokonać zwrotu VAT-u, trzeba zidentyfikować podmiot, czyli zaczyna się od tego weryfikacji listy podatników. Dlatego od samego początku wszyscy ci, którzy no, tu działają w dobrej wierze, to mówili, władzo, zacznij od wiarygodnej listy podatników i wyrzuć z tej listy ten cały bagaż tych fikcyjnych podmiotów. Jak nie masz listy wiarygodnych podatników, to pamiętaj, jesteś ślepa i głucha, bo nie jesteś w stanie tym zarządzać. No i oczywiście po pewnym czasie te głosy tam dały jakiś efekt i zaczęto wykreślać te fikcje, no ale kiedy? Dopiero parę w zasadzie lat temu. Oczywiście to nie jest jedyny sposób przeciwdziałania, no ale od czegoś należy zacząć. Trzeba wiedzieć, trzeba umieć, władza musi odróżnić podmiot fikcyjny, co wcale nie jest proste, odróżnić podmiot fikcyjny od podmiotu prawdziwego, ale trzeba chcieć to zrobić, czyli trzeba chociaż podjąć ten trud, aby to sprawdzić. No i te działania to w zasadzie były bezkarne przecież. A jeśli ktoś dostał po łbie, to ten naiwny podatnik, który się dał to wszystko wplątać i służył jako ten taki tak zwany pożyteczny idiota, który się zawsze przydawał w takich transakcjach, a potem on, no to są często tragedie tych ludzi, to naprawdę mam z tym do czynienia i znam to z bliska, że ci, którzy są ofiarami tego rodzaju praktyk z reguły, no nie tylko mają wielkie zaległości podatkowe, ale odpowiadają karnie i mówią przecież, dlaczego nas nikt nie ostrzegł. Mówiono nam, że to jest bezpieczne, a to się okazało ryzykiem, to się okazało pułapką. No i to są te rzeczy, które mają tę inną twarz, tą twarz ludzką, obywatelską, bo mówimy o dobru publicznym, a teraz patrzymy na to z perspektywy obywateli, którzy też są ofiarami wspólnotowego VAT-u i zaniedbań w tej dziedzinie i są potem przestępcami. Naprawdę uważają, że są niesprawiedliwie sądzeni, że nie należy ich sądzić, że oni nie popełnili tego czynu, jakby nie ostrzeżono ich przed złem, które na nich czyha.